zbliżać się do siebie, zbliżać się bliżej, bliżej siebie, otwierać serca, otwierać ręce, usta, Panie, na chwałę dla Ciebie, Panie. Bo jesteś godzien, tak mówi słowo, jak Ty wiesz, a jesteś godzien tego, Panie, aleluja, bo całe niebo niech mi wykrzyknie, że jesteś godzien, baranek jest godzien, chwały, aleluja. Bo Ty, Panie, zwyciężyłeś wszelkie, Panie, aleluja, pokusy, wszelkie grzechy, którzy diabła i śmierci, aleluja. Cię uwielbiamy i zawsze to pamiętamy, zawsze będziemy szli w tym zwycięstwie, które Ty nam dajesz. Aleluja. Oczysz nas, Panie, swoją świętą krew, krwią, Panie, aleluja. Każdą osobę na tym miejscu, każdy grzech, każdą, Panie, rzecz, która, Panie, aleluja, nam zanieczyściła, Panie, w tym
miejscu. Aleluja, to wiara ryszała do nas.
O Jezusa, święta ten Jezusa, święta ten Jezusa, o nas zmywa wszelkie świętą, bo czujemy, że jesteś między nami, Panie, gdzie dwóch lub trzech Ty jesteś i jesteś między nami. Twój Duch jest tutaj, Panie, i witamy Cię i dziękujemy Ci, że możemy być razem w imieniu Jezusa. Amen. Amen, kochani. Kochani, usiądźmy sobie. Ja tylko tak powiem jedną rzecz, którą mam na sercu, żeby powiedzieć. Jako grupa domowa mamy raz w miesiącu post, ja ogłaszam ten post, co nie, i ogłaszam na poniedziałek post, który po prostu, to jest dobrowolny post, ale jako grupa ja zachęcam, żeby po prostu wziąć udział w tym poście i pamiętać w tym dniu szczególnie o naszą grupę, że się spotykamy razem, miłujemy się, staramy się służyć Panu Jezusowi Chrystusowi po prostu całym naszym życiem. Także poniedziałek będzie dzień postu, pamiętajcie o tym poście. Także no, zachęcam każdego, kto po prostu będzie mógł się wyrzec jedzenia dla spraw duchowych, co nie? I to jest dla nas takie ogłoszenie. A teraz witamy Marka Tomczyńskiego, który jest prezbiterem naszego kościoła dziewięciodkowego w Polsce. Przyjechał z Legnicy, z pięknego miasta, gdzie ja jako młodzieniec pojechałem raz i kupiłem sobie gitarę. Przez tą gitarę ciągle grał na gitarze. Ja pamiętam, że pojechałem, bo taki ratusz tam był i tam były gitary, ja kupiłem. Miałem tą... Jest tam ten sklep? No, to jeszcze jest, to jakby coś, to jedziecie tam sobie kupić gitarę. Ale co wam powiem, że pojechałem kiedyś do jednego miejscowości i miałem tą gitarę i wszedłem do takiej restauracji i sobie grałem chwilę, ale później ją postawiłem i taki człowiek podszedł, mówi, mogę pożyczyć? A ja mówię, no tego nie znałem, ale powiedziałem, weź tą, weź sobie pograj. I słyszę, jak gra, ale my sobie jemy tam, a nagle znikł ten człowiek i mi ukradł tą gitarę. Baran się nazywał, czy jakiś ten, ja na policję poszedłem, skusiłem, że mi ukradli gitarę. No to taka na tym, ale szkoda mi było, bo to była fajna z Legnicy gitara. No. Także nie jest to duchowe ogłoszenie, ale tak było, taka prawda.
A ukradli w Legnicy czy gdzie idzie?
Nie, to w drugiej stronie, tam gdzieś Mikołajki i tak dalej, tam w górze bardziej. Nie, Legnica na samym dole.
To ważne, to było, gdzie ukradli.
To trzeba uważać na te Mazury. Trochę tam wyżej było. No dobra, oddaję Ci głos, przepraszam. Także masz czas i dziękuję.
To trzymaj gitarę.
Trzymasz gitarę?
Nie, trzymasz gitarę. Nie, no to było. No będzie u mnie grać. Ostatnio zauważyłem, że dosyć często jestem w Kanadzie, bo w tym roku drugi raz. Pierwszy raz w kwietniu, ale to była taka przykra sytuacja, bo to było związane z śmiercią i pogrzebem pastora Mileskiego w Montrealu. Półtora roku wcześniej również byłem, uczestniczyłem tutaj chyba na grupie, zresztą za każdym razem, jak długo te grupy są, zawsze na tej grupie jestem.
Amen.
Nie wiem, który raz z kolei jestem w Kanadzie, ale wiem, że pierwszy raz to byłem w 97 roku. To pamiętam, byłem gościem też waszego domu i mieliśmy ewangelizację Kitchener, czyli zresztą nie wiem, czy Kitchener, czy
kto się pamięta.
Ale tak, pamiętam. Bardzo dobrze, jak gdzieś do jakiegoś sklepu szliśmy tam i rozmawialiśmy. Fajne, to był taki czas, ale też w ciągu tych 16 lat, kiedy przyjeżdżam do Kanady, widzę, że mój kraj, czyli Polska, też bardzo się zmienia, dlatego że za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do Kanady, Kanada jest coraz bardziej szara. I nie sądzę, żeby ona była szara, tylko myślę, że Polska jest coraz bardziej kolorowa, a więc coraz więcej rewitalizacji ulic jest robionych. Nawet na naszej dzielnicy, w Legnicy, takiej dzielnicy bardzo zniszczonej, ona właściwie była do wyburzenia, tak zwane Zakaczawie, bardzo niebezpieczna dzielnica. Niedawno z konserwatorem zabytków, z takim starszym człowiekiem rozmawiałem, jakiego przyjaciel tylko przechodził przez tę dzielnicę i wszedł z kompletem zębów, wyszedł bez połowy zębów. To była dramatyczna sytuacja, tam ludzie nie wchodzili. A dzisiaj jest to piękne, piękna, odrestaurowana dzielnica, akurat w tym miejscu, gdzie znajduje się nasz kościół. I to zaczęto w momencie, kiedy ja przyjechałem do niego, do Legnicy. My też oczywiście wzięliśmy udział w takim programie społecznym. Nazwaliśmy go Rewitalizacja Zasobów Ludzkich. Dlatego, że rewitalizacja obejmowała odnowę zniszczonych domów, kamienic, całe mienie wspólne, nowe ulice, chodniki, latarnie. Naprawdę to pięknie wygląda, ale wiadomo, że zmieniając ulicę nie zmienia się serca człowieka, więc zdecydowaliśmy się wyjść taki projekt, zresztą projekt finansowany przez Unię Europejską i to taka dosyć duża kwota, bo to prawie 1,5 miliona złotych, roczny program, gdzie pracowaliśmy z ludźmi, z dziećmi, współpracowaliśmy z teatrem, zatrudniliśmy prawnika, psychologa, akurat mieliśmy chrześcijańskiego psychologa, więc to była cała taka dobra rzecz, gdzie też zrobiłem takie 3 spotkania. Rozpoczęcie tego programu, półmetek i zakończenie, gdzie dysydenci naszego miasta w osobach prezydenta, zastępcy, różnych tam dyrektorów odpowiedzialnych za takie strategiczne obszary, jak ośrodka pomocy społecznej, szkolnictwa i tak dalej. I to było naprawdę takie fajne. No i też w tym czasie budujemy kościół i zmieniamy trochę kształt charakteru pracy naszego zboru. Dlatego, że no, widzicie, Pan Jezus się nie zmienia, natomiast świat się zmienia i forma, w jakiej my podajemy Ewangelię, też powinna się zmieniać, abyśmy po prostu z jednego powodu, abyśmy byli bardziej zrozumiali dla ludzi, do których wychodzimy, a szczególnie do kolejnych pokoleń, czyli młodego pokolenia, a nieraz tak używam słowa pokolenia facebookowego, gdzie dzisiaj młodzież nie ma potrzeby przebywania sobą razem na ulicy, gdzieś tam w tych, oni siadają przy biurku i po prostu na Facebooku mają mnóstwo znajomych i potrafią budować relacje, rozmawiać i nawet już takie różnego rodzaju są żarty, że ludzie potrafią rozmawiać pisząc przez komórkę, a nie potrafią rozmawiać werbalnie sobą, przebywając w tym. Ostatnio nawet był taki kawaryk, gdzie żona z mężem cały czas SMS-ami sobie rozmawiała i nagle telefon się zepsuł i nagle tak patrzą na siebie i po prostu nie potrafią niczego i załamka, muszą naprawić komórkę, no, żeby znów nawiązać. Ale to troszeczkę tak jest. I teraz my żyjemy w takim czasie i nie możemy żyć tylko przeszłością, że kiedyś było inaczej, ale musimy dostosować się do tej teraźniejszości. I tak pamiętam, jak pierwszy raz przyjeżdżali do naszego kraju, znaczy pierwszy raz, kiedy już byłem pastorem, więc lata, koniec lat 80. oni zawsze podziwiali na przykład z Ameryki, tutaj z krajów z tego kontynentu i mówią, a wy w Polsce to macie dobrze, macie czas dla siebie, w tygodniu się spotykacie, nie ma to żadnego problemu i my w ogóle nie rozumieliśmy, co oni mówią, bo jak można się nie spotykać, przecież człowiek pracuje do godziny 14 czy 15, w zależności czy rozpoczyna od 6 czy od 7 pracę, no i później ma cały dzień dla siebie, chyba że ma drugą zmianę, ale no, zupełnie inny styl życia był. I nie rozumieliśmy, co to znaczy, że tylko mamy czas dla siebie w niedzielę, no bo przez tydzień ludzie od rana do wieczora biegną, pracują i tak dalej. Dzisiaj dokładnie jesteśmy w tej samej sytuacji, a może jeszcze trudniejszej, bo wydaje mi się, że sytuacja pracy o wiele lepsza jest tutaj w Kanadzie niż w Polsce. Dlatego też mnóstwo ludzi, młodych ludzi, wykształconych ludzi ucieka do innych krajów po prostu, żeby normalnie funkcjonować, mimo że jak powiedziałem na początku, Polska naprawdę się zmienia na zewnątrz. Wewnątrz natomiast jeszcze jest dużo, dużo pracy, której trzeba zrobić, aby choćby nawet takie jakieś dziwne patologie, o których wspomniałeś dzisiaj z paszportem, usunąć, bo ich jest oczywiście dużo więcej i to wymaga też pewnego czasu. I między innymi zobaczyliśmy, że w czwartkowe, bo my mamy w tygodniu, mieliśmy czwartkowe nabożeństwa, że coraz mniej osób uczestniczy w czwartkowych nabożeństwach. I to nie dlatego, że nie chcą uczestniczyć, ale dlatego, że tak, studenci po południu mają jakieś zajęcia na studiach. Dużo osób dzisiaj pracuje, zresztą dzisiaj nie ma 8-godzinnego trybu pracy, bo chyba, że w państwowych jakichś tam pracuje się w zakładach, a tak to normalnie wszyscy gdzieś tam przez cały dzień pracują, żeby utrzymać się. I zobaczyliśmy, że tak frekwencja coraz bardziej spada i zaczęliśmy szukać sposobu, w jaki sposób jednak ludzie mogliby tę relację utrzymywać ze sobą i mieć jednak społeczność. I zobaczyliśmy, że jest odpowiedź i tą odpowiedzią są małe grupy. A więc inaczej mówiąc grupy domowe. I najpierw przez rok czasu przygotowaliśmy gospodarzy grup i teraz mamy takie pierwsze 4 tylko dopiero grupy, ale już mamy, wyłaniają się nowi gospodarze, dlatego że te grupy są troszeczkę przeładowane ilościowo, ale też dostosowujemy dzień i godzinę do możliwości ludzi i wtedy od razu zupełnie więcej osób uczestniczy i widzimy, że taka mała grupa pod wieloma względami jest, ma rzeczy, których nie ma duże niedzielne nabożeństwo. A więc przede wszystkim nie mamy z sobą osobistych relacji w kościele, dlatego że w dużym nabożeństwie siedzimy w ławce i słuchamy jednej osoby. Za bardzo nie możemy nawet się odnieść do tego, co słuchamy, no bo nikt w czasie nabożeństwa nie dyskutuje, bo na nabożeństwo się przychodzi, żeby słuchać, a nie dyskutować. Natomiast na małej grupie możemy rozmawiać. Generalnie jest zasada taka, że na małej grupie rozważamy to, co jest mówione w niedzielę, ale też w taki praktyczny sposób. Kaznodzieja, który głosi, gospodarzem grupy przygotowuje konspekt i w tym konspekcie jest taki skrót jego usługi, ale później są pytania, w którym rozmawiamy, w jaki sposób to słowo, które było mówione, funkcjonuje w moim życiu. Bo wiecie, jedna bardzo ważna rzecz, inną rzeczą jest wiedzieć, a inną rzeczą jest być. I myślę, że jako chrześcijanie dużo więcej wiemy niż jesteśmy. A nieraz myślimy, że jak wiemy, to znaczy już jesteśmy tacy. I to jest taka wielka przestrzeń. Nieraz lubimy rozmawiać o Kościele, to ja to nazywam, robimy taki koncert życzeń. Albo to powinno, albo to więcej miłości, albo to ludzie powinni, albo to... I taki koncert życzeń mamy. Natomiast my zaczynamy rozmawiać nie na zasadzie, co ty uważasz, żeby inni, tylko co ty robisz w tym względzie, prawda? A więc kiedy mówimy o miłości, od razu sobie rozmawiamy, a jak ta miłość wygląda w moim życiu? Gdzie są rzeczy, które mogę powiedzieć, są dobre do naśladowania, a gdzie są braki, które faktycznie powinienem zmienić? A nie zabawa w koncert życzeń, jak to powinno być, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli nie będziemy rozmawiać, jak to powinno być, to wszyscy dobrze wiedzą, jak to powinno być. Dlatego więcej czasu odnosimy to, ale też przyjęliśmy zasadę, że jednym z takich głównych celów małej grupy jest też ewangelizacja, czyli przyprowadzanie naszych przyjaciół, znajomych na małą grupę. Więc grupy są też otwarte dla osób, które przychodzą z zewnątrz. Zawsze bardzo cieszymy się, kiedy taka osoba jest, zawsze jest to taki czas, gdzie też każdy chrześcijanin wtedy czuje się taki potrzebny, żeby opowiedzieć swoje świadectwo nawrócenia, jakiegoś cudu i jakichś innych rzeczy. Natomiast zauważyłem, że cuda wcale pozytywnie nie kształtują naszego charakteru, a nawet widzę, że cuda psują nasz charakter troszeczkę. Bo tak, kiedy za dużo tych cudów się dzieje, uważamy, że Pan Bóg wszystko za nas robi i my wiele nie musimy zrobić. I w tym momencie mało się zmieniamy, natomiast cały czas mamy jakieś takie oczekiwania względem Pana Boga. I wiecie, ja powiem Wam na podstawie mojej służby, bo też ten rok był taki szczególny, bo w czerwcu mieliśmy 25-lecie pracy pastorskiej, a więc już 25 lat jak z żoną prowadzimy zbory, muszę powiedzieć w liczbie mnogiej, dlatego że przez 20 lat Kościół w Janowicach, tam też założyliśmy i prowadziliśmy ośrodek dla osób uzależnionych i od 5 lat jesteśmy w Legnicy i ku naszemu zdziwieniu to właśnie Kościół w Legnicy zrobił nam imprezę z tortem, gdzie czuliśmy je jak na ślubie, gdzie razem trzymaliśmy wielki nóż i cięliśmy taki tort po głównym nabożeństwie. I to było naprawdę takie miłe, to co mogliśmy doświadczyć od braci i sióstr, którzy uhonorowali naszą służbę, mimo że im usługujemy tylko od 5 lat. Ale wiecie, przez te 25 lat też nauczyłem się czegoś takiego, że patrząc na moje osobiste życie, zobaczyłem, że to co najbardziej kształtuje mój charakter, to są doświadczenia. Różnego rodzaju doświadczenia, przez które przechodzę, a znów sukcesy, zauważyłem, że one troszeczkę mnie psują, bo sukces daje mi takie poczucie, wow, ja potrafię. Zrobiłeś błąd, że mnie nie zaprosiłeś, prawda? Sukces czyni, że nagle zaczynam wierzyć w siebie. My mamy mieć właściwą ocenę samych siebie i niedobrą rzeczą jest, kiedy chrześcijanin mówi, ja jestem nikim, bo dziecko Boże nie powinno mówić, ja jestem nikim, bo dziecko Boże nie jest nikim. Ja myślę, że najbardziej obrażoną osobą, która słyszy, jak chrześcijanin mówi, jestem nikim, to jest wszechmogący Bóg, który jest w niebie. Ja nie tworzę niczego. A więc Bóg nie stworzył nas nikim. Jesteśmy wyjątkowi. Jesteśmy kimś szczególnym. No, mógłbym teraz powiedzieć, kim jestem w Jezusie Chrystusie i podać przynajmniej 20 parę przykładów z Biblii, które pokazują, kim jestem w Jezusie Chrystusie jako nowonarodzone dziecko Boże. Ale moi kochani, to co zauważyłem, to właśnie zauważyłem to, że my charyzmatyczni chrześcijanie bardzo mocno odwołujemy się do ponadnaturalnej mocy Bożej, która jest i która fantastycznie w wielu momentach w naszym życiu działa i chwała Bogu, bo nieraz znajdujemy się w takich momentach, w których własną siłą ani mocą nie jesteśmy w stanie problemu rozwiązać. Dzisiaj siostra powiedziała o dziecku, które uderzyło, miało problem z uchem i, no i w tym momencie co zrobić, prawda? Tutaj dam mu aspirynę, to nie pomoże. Co zrobić? Jest to niebezpieczne, znaczy, że zrozumiałem, że jakiś prędzej problem miało, tak?
Oko se uszkodził, a teraz ucho se uszkodził i on jest taki upadny, że nie chciał iść do lekarza.
No właśnie, i teraz chodzi o to, że tak odwołujemy się do Pana Boga, że nie zmieniamy swojego charakteru, cały czas jesteśmy, teraz wykorzystam to słowo, cały czas my jesteśmy uparci, ale chcemy, żeby Pan Bóg ciągle nas uzdrawiał, leczył i rozwiązywał problemy. Natomiast kiedy czytam Boże Słowo, zauważam, że Pan Bóg powołuje nas też do pewnej odpowiedzialności i do tego, że my również musimy zmieniać nasze życie żeby one w rzeczywisty sposób się zmieniało i my współdziałamy z Panem Bogiem. Jest taki werset, który mówi, albowiem Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Czyli są obszary, których On za mnie nie zrobi, które ja muszę zrobić. I wiecie, pracując w ośrodku przez wiele lat, zresztą w ośrodku cały czas jeszcze pracuję, bo 2 razy w miesiącu prowadzę zajęcia dla rezydentów, dla mieszkańców ośrodka, zauważyłem, że oni tak chętnie odwołują się do tej ponadnaturalnej sfery doświadczania Pana Boga, ale ciężko im jest wprowadzać pewne zmiany w swoje życie, które oni muszą wprowadzić. Gdybyśmy mieli tylko odwołać się do ponadnaturalnej mocy Bożej, Pismo Święte nie powinno być księgą składającą się z 1000 ileś tam stron, ale powinna to być jedna kartka grubymi literami, powinno być napisane tak. Przyjdź pod krzyż Pana Jezusa, wyznaj Jego imię, przyjmij nowe życie i będziesz żył długo i szczęśliwy, będzie super. Prawda? Dlaczego Biblia jest taka gruba? Czy tylko dlatego, żebyśmy poznali trochę historię Izraela i poczytali sobie o życiu Pana Jezusa i dowiedzieli się, co tam apostołowie na początku do kilku zborów pisali? Nie. Słowo Boże mówi o sobie tak. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. Do czego? Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy. Po co? Czytamy dalej. Aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Po to jest Pismo Święte. I nie możemy we wszystkim odwoływać się do ponadnaturalnej Bożej mocy. I wiecie, przygotowałem takie kazanie, które nazwałem, ja oczywiście mam też tutaj slajdy, jest to takich 7 zobowiązań prowadzących do wzrostu osobistego, małżeńskiego i rodzinnego. Dlaczego zawsze podaję ten element? Zresztą zauważyłem ostatnio w naszym kościele, że wiele razy odwołuje się do takiego stwierdzenia. Osobiste, małżeńskie i rodzinne. Moje małżeństwo nie będzie dobrze funkcjonowało, jeżeli ja nie będę dobrze funkcjonował. Moja rodzina nie będzie dobrze funkcjonowała, jeżeli nasze małżeństwo nie będzie dobrze funkcjonowało. A mój kościół nie będzie dobrze funkcjonował, jeżeli moja rodzina nie będzie dobrze funkcjonowała. Bo kościół to tak naprawdę jest to wszystko, co my wnosimy z codziennego naszego życia. Nasze relacje w małżeństwie, nasze relacje w rodzinie, to wszystko wnosimy do kościoła. I nie ukryjemy tego pod płaszczykiem uśmiechu i pokazywania, że wszystko jest dobrze i takiej, wiecie, powierzchowności typu wszystko jest dobrze. I teraz, żeby faktycznie, żeby moje małżeństwo dobrze funkcjonowało, żeby moja rodzina dobrze funkcjonowała, a ostatecznie, żeby dobrze mój kościół funkcjonował, wszystko rozpoczyna się od pewnych decyzji, które muszę podjąć względem własnego życia. Pamiętacie, apostoł Paweł w liście do Tymoteusza. Tymoteusz wtedy, jako młody człowiek nawrócony, apostoł Paweł składa na niego niesamowitą odpowiedzialność, gdy zostaje powołany na pastora, mimo że też ma powołanie ewangelisty. I apostoł Paweł tam w jednym z fragmentów tego listu mówi tak: niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w miłości, w postępowaniu, w czystości. Pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został udzielony ci na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych, w tym trwaj, aby postępy twoje były widoczne. I ostatni werset, który mówi tak: pilnuj siebie samego i nauki, w tym trwaj, bo siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. I ten szczególny werset, ta szczególna myśl powinna dzisiaj być przyjęta przez każde dziecko Boże. Pilnuj siebie samego. Dlatego, że spotykam chrześcijan, którzy tak są mocno skoncentrowani na pilnowaniu innych, że sami popadają w wiele bardzo poważnych problemów. Są ci pastorzy, i to już nie w Ameryce, jak kiedyś, bo Ameryka to zgniły zachód, więc tam zawsze w tych kościołach się działo, ale w Polsce, którzy bardzo byli skupieni na pilnowaniu swoich owiec i tak pilnowali owiec, że nie dopilnowali swojego życia, że nie dopilnowali swojego małżeństwa, że nie dopilnowali swojej rodziny. Dlatego Paweł mówi: pilnuj siebie samego. W tym trwaj. To pilnuj siebie samego, to nie chodzi o czubek w nosa i nie chodzi o taką postawę egocentryka. Nie mam być egocentryczni, mam być chrystocentryczni, mam być otwarci dla ludzi. Ale to, co robimy, musi wypływać z naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. I dlatego zastanawiałem się, co jest bardzo ważne i jakie elementy chciałbym powiedzieć, o jakich rzeczach, jako zobowiązaniach, które faktycznie w rzeczywisty sposób mogą dzisiaj dać mi wzrost. Wiecie, ciężko wzrastać, kiedy się ma 33 lata życia chrześcijańskiego, bo wiecie, znów, Pan Jezus bardzo często do przyrody odnosi pewne rzeczy i wiecie, jakkolwiek jakaś roślina może przez całe swoje życie rosnąć, to najdynamiczniejszy wzrost, czy u rośliny, czy w fizycznym życiu człowieka, to jest początek jego życia. Dziecko przez pierwszy okres najszybciej rośnie. Później ten wzrost jest już coraz mniejszy. I tak jest w życiu chrześcijańskim. Długo idziemy z Panem i w pewnym momencie ten wzrost nasz już nie jest tak dynamiczny, jak był na początku, kiedy wiecie, jeszcze w zależności z jakiego środowiska człowiek wyszedł. Jeżeli wyszedł z takiego jak ja, no to ta przemiana z dnia na dzień to było wręcz, wiecie, budowanie wieżowca w ciągu 3 dni. Wow! Jak on rośnie! Ale już po 25 latach to tam są na dachu kosmetyki i tego już się tak z dołu nawet za bardzo nie widzi. Ale z drugiej strony Słowo Boże pokazuje, że ten wzrost nigdy nie może się zakończyć. On może w pierwszym etapie być bardzo dynamiczny, później już może nie mieć tej dynamiki, ale nigdy nie powinien być zakończony. Druga rzecz to jest pewien cel wzrastania. Pamiętajmy, że kiedy mówimy o wzrastaniu, to nie wzrastamy dla wzrastania. Wzrastamy po to, żeby wydać owoce. I znów, jeżeli zaczniemy wzrastać tylko dla wzrastania, to tak jak chrześcijanie, którzy przygotowują się przez całe życie, żeby służyć Panu i mają już 94 lata i mówią, jeszcze jedną szkołę zacznę. Nie. Przychodzi moment, kiedy my mamy też wydawać owoce, a nie ciągle się skupiać na sobie, bo jeszcze. Więc co jest? Może też podam ten fragment odnośnie Bożego Królestwa, o Bożym Królestwie. Myślę, że przynajmniej w czasie jednego nabożeństwa chciałbym mówić. Jest to takie przesłanie, które Bóg bardzo mocno położył mi na serce. Ale jest takie podobieństwo na temat Królestwa Bożego i myślę, że to podobieństwo można odnieść do naszego życia. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest Królestwo Niebios i tak bym powiedział, podobne jest życie chrześcijańskie do ziarnka gorczycznego, które wziął człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. I tak jak rośnie Królestwo Boże, tak powinno rosnąć nasze życie chrześcijańskie osobiste, małżeńskie i rodzinne. 7 zobowiązań prowadzących do wzrostu osobistego, małżeńskiego i rodzinnego. Księga proroka Izajasza ma taki fajny werset, jest to 61 rozdział, 3 i 4 werset, ten werset był podstawą do takiego projektu Izajasz 61, który prowadziliśmy, inspirujący do pracy na ulicach z ludźmi uzależnionymi, bezdomnymi. Ten werset mówi tak, i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. I odbudują prastare ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. Pytanie, kogo będą zwać dębami sprawiedliwości? Tych, o których prorok mówi we wcześniejszych wersetach, 2, 3, który mówi tak, abym ogłosił rok łaski Pana, inaczej mówiąc, ogłosił dar nowego życia, albowiem łaską zbawieni jesteśmy, I dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zwój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. To są zbawieni. Oni będą nazwani dębami sprawiedliwości. My mamy być dębami sprawiedliwości. Ja wam tu takie slajdy w tej chwili nie pokażę, chociaż wiecie co, pozwólcie, że wam pokażę jednak. To jest takie, przerzucę...
Masz kabel HDMI?
Niekoniecznie, ale chciałbym... zaraz, jak to się... Aha...
Za marcu.
Właśnie, i to jest takie... Nie, nie, właśnie nie wiem dlaczego...
Powolutku. A jest bateria?
Bateria jest.
Nie, to wszystko jest. W każdym razie... O, może tu coś wyjdzie z tego. O, i znów mi to samo. O, tak! A idź.
Może mogę przejść, bo ona jest dobra.
Proszę? Ci małe są tak lepsze.
O!
Joy! Wszystko. Ona wszystko wie najpierw.
O! O! O, i wiecie, taki dom, prawda? Można być takim dębem, prawda? I takimi dębami powinniśmy być, a można być takim dębem. To jest dokładnie też dom. Prawda? Zobaczcie, to też jest dom. Prawda? I to jest takie fajne. Jest taki dom i może być taki dom. A więc jakim dębem jesteś? Mam wrażenie, że wielu chrześcijan dzisiaj to podobni są do takich dębów. A więc mamy być dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego... O, przepraszam. Ku Jego sławieniu. I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. Odbudują, podźwigną i odnowią. A teraz przejdźmy do 7 zobowiązań. One są bardzo, bardzo fajne i bardzo proste. Po pierwsze, musisz rozliczyć się ze swoją przeszłością, bez względu na to, czy ona była pozytywna, czy negatywna. Co to znaczy? Postanowienie. Nie będę krytykował ani gloryfikował przeszłości. To jest ważne. Wiecie, ani krytykować, ani gloryfikować. Słowo Boże mówi tak. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednocześnie, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Prawda? A więc apostoł Paweł mówi, bez względu na to, co miało miejsce w przeszłości negatywnego, ja tą przeszłością nie będę żył. Ale też Słowo Boże mówi w innym miejscu, nie mów, jak to jest, że dawne czasy były lepsze niż obecne, bo to nie jest mądre pytanie. A więc nie gloryfikuj przeszłości typu, a kiedyś to było super. Wiecie, dlatego, że przeszłość może stać się takim pomnikiem naszym. I to jest niebezpieczne. Kiedy miałeś rozwalone życie, może coś ostatnio, przechodziłeś niepowodzenie, nie patrz na to, że teraz to będzie się ciągnęło jak smród. Odłącz się od tego. Stare przeminęło. Nie jesteś w stanie pewnych rzeczy zmienić, które nastąpiło w przeszłości. Nieraz mówię tak, gdybym mógł jeszcze raz, ale nie możesz. Gdybym ja mógł od nowa, ale nie możesz. Gdybym mógł cofnąć czas i tego też nie możesz. A więc nie żyj przeszłością, bo nie jesteś w stanie jej zmienić. Ale mówiąc o gloryfikowaniu przeszłości, jeden z powodów, dla których wyjechałem z Janowic, to było to, że zauważałem, że coraz bardziej zacząłem żyć przeszłością, a nie teraźniejszością. Typu, ja to wybudowałem, ja tu tyle pracy włożyłem, to my tu z żoną. I cały czas, wiecie, ja już mogłem sobie między drzewami taki hamak sobie założyć, Mogłem leżeć i tylko opowiadać wszystkim, jak to my tu, jaką wielką pracę zrobiliśmy. Nie gloryfikuj przeszłości. Bóg ma plan dla twojej teraźniejszości i przyszłości. Nie żyjmy przeszłością, bez względu na to, jaka ona była. Ja zauważyłem, że życie przeszłością zaczyna mnie usypiać. Życie przeszłością właśnie to jest takie przejście na emeryturę i takie... Prawda? Mało tego, jeszcze jest inne niebezpieczeństwo, że kiedy Pan Bóg użył cię, że coś wykonałeś, zaczynasz mieć takie poczucie, że to jest twoja własność. A przecież my nie jesteśmy właścicielami, ale jesteśmy tylko szafarzami. A więc nie będę gloryfikował ani krytykował przeszłości. Po drugie, ja tutaj widzę, że właśnie po 16 latach widzę osoby, które 16 lat tu były. I mimo, że tyle lat minęło i tyle lat już mamy, to drugie bardzo ważna rzecz. Będę się uczył. Będę się uczył. Wiecie, nie ma nic gorszego niż przyjęcie takiego przekonania, że ja już wszystko wiem. Ja wiem, że nikt tego nie powie głośno i każda osoba zgadza się z tym, żeby czegoś takiego nie należy mówić, ale pytanie, faktycznie czy wkładasz jakiś wysiłek w to, żeby się uczyć? Czy to sami nie jest taka nauka? No człowiek całe życie się uczy, znów zostałem oszukany i zrozumiałem, żeby następnym razem. Prawda? Taka nauka przy okazji. Prawda? Dziecko znalazło się w szkole, bo zabłądziło. My mamy uczyć się. To jest nasza decyzja.
A czego mamy się uczyć?
I teraz już pokazuję i mówię. Przypowieści Salomona. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu. Nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich. Czyli co mamy? Boże Słowo. Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie. To jest relacja. Jest takie mądre powiedzenie. Kto z kim przystaje, takim się staje. Wiecie, ja nigdy od przegranych się nie uczę. Bo od przegranych to możesz najwyżej przy przegranych czuć się lepiej. O tym będę za chwileczkę mówił. Ja uczę się o tych, którzy mają większą wiedzę niż ja. Wiecie, uczniowie mieli tę fantastyczną rzecz, że mieli Pana Jezusa i oni zawsze mieli przed sobą tego, od którego mogli się uczyć. Szukajmy tych, od których możemy się nauczyć. Mam wrażenie, że nieraz mamy taką tendencję, że jeżeli ktoś nas wyprzedza, to zamiast się uczyć, to zaczynamy go krytykować. Uczmy się od tych, którzy mają sukces. Zamiast zazdrościć, to lepiej się uczmy. Wiecie, człowiek, który zajmuje się biznesem, nie powinien uczyć się od bankrutów. On powinien mieć jedynie pragnienie, żeby nie stać się bankrutem, ale uczyć się nie uczy od tego, który osiągnął sukces. Nie możesz uczyć się kaznodziejstwa od człowieka, który poprawnie nie potrafi mówić. Uczysz się kaznodziejstwa od człowieka, który we właściwy sposób zwiastuje. Prawda? Nie uczymy się języka polskiego od kogoś, kto po polsku nie potrafi mówić. Prawda? Uczymy się od tych, którzy osiągnęli coś więcej, niż my posiadamy, dzięki czemu przy nich możemy wzrastać. I znów wracam do Bożego Słowa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ja pamiętam, kiedy wiele lat temu tu przyjechałem z takim słowem, chyba właśnie w 97 roku, i nauczałem na temat Zachariasza i Elżbiety. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przekazań i ustaw pańskich, lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli w podeszłym wieku. Nie wiem, czy pamiętacie to. To było na temat modlitwy, to było zwiastowanie. I pamiętam bardzo dobrze, w jaki sposób Bóg tę prawdę, którą ja się dzieliłem, w jaki sposób przemówił do mojego serca. Wiecie, jak to było? Kolejny raz otworzyłem Ewangelię Łukasza, zacząłem czytać i pomyślałem sobie tak, przecież ja już to znam na pamięć.
przerzucam kartkę. No i to też znam. I zadałem sobie pytanie, czy jeszcze jest coś w Ewangelii, czego nie znam? I wydało mi się, że ja już wszystko wiem. I wtedy Pan Bóg przemówił do mojego serca i powiedział tak: moje drogie dziecko, w jednym wersecie Bożego Słowa jest ukryte takie objawienie, że gdybyś żył 100 lat i przez 100 lat 24 godziny dziennie poznawał to objawienie z jednego wersetu, to twoje poznanie po 100 latach i tak będzie cząstkowe. Ale wtedy powiedziałem: Boże, to ja chcę, żeby moja cząstka była jak największa. I wtedy klęknąłem na kolana, otworzyłem znów tę Ewangelię, którą wydawało mi się, że tak znam, zacząłem kolejny raz czytać i wtedy Duch Święty zaczął przemawiać i pokazywać mi rzeczy, których do tej pory nie widziałem. I uczył mnie choćby tego, że ta historia mówi: to, że jesteś sprawiedliwy, to nie znaczy, że ta sprawiedliwość uczyni, że nie będziesz miał problemów. Bo my nieraz tak myślimy: jak już będę taki dobry wobec Pana, kiedy już będę jakiś super, kiedy już będzie wszystko w porządku, to żadne nieszczęście mnie nie spotka. Zachariasz i Elżbieta, cytuję fragment Bożego Słowa: oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich, lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna. A czym była niepłodność? Hańbą wśród ludzi. To był problem. Było pytanie: za co? Co my takiego zrobiliśmy? Bo przecież to była hańba wśród ludzi. Druga rzecz to to, że to nie my ustalamy czas, ale to Bóg ustala czas, kiedy wykonuje pewne rzeczy dla naszego życia. Jakże często modlimy się słowami: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, a powinniśmy uczciwie się pomodlić: bądź wola moja jako w niebie, tak i na ziemi. Nie macie wrażenia, że więcej mamy próśb, żeby Pan Bóg realizował to, co my chcemy, niż czasu, kiedy spędzamy na pytanie: Boże, a co Ty chcesz ode mnie? Jakże jesteśmy bardzo konsumpcyjni. Społeczeństwo nas to wychowało. Społeczeństwo, w którym żyjemy, ono też chrześcijaństwo ukierunkowało na takie konsumpcyjne chrześcijaństwo. Masz kochającego Boga i od Niego możesz żądać. Prosić jakkolwiek. A więc cały czas biorę. Nawet nie zadaję sobie pytanie: a Boże, co Ty chcesz? Ale w modlitwie pańskiej mówię: bądź wola Twoja. No tak, tylko żeby Jego wola była, to ja muszę ją poznać. A jeżeli będę ciągle nastawiał się pod kątem: Panie, ja Ci powiem, co ja chcę, a więc uczenie, nauka. Będę się uczył. Po trzecie, będę skupiał się na priorytetach, czyli na rzeczach najważniejszych. Wiecie, my mamy pewną wizję w Kościele. Kościół powinien mieć wizję, czyli pewne cele, które realizuje, aby mógł funkcjonować. Jeżeli nie mamy celu w swoim życiu, zastanawiamy się, po co żyjemy. Powinniśmy sobie stawiać cele. Powinniśmy jako małżeństwa stawiać sobie cele, jako rodziny stawiać cele i stawiamy sobie cele. Także Kościół musi stawiać sobie cele. Celem naszego Kościoła, my wyraziliśmy to w takim popularnym skrócie, PKO. To nawet z dzieciństwa pamiętacie, że była powszechna kasza tam oszczędność. Jest. Dzisiaj mamy dwa PKO w Polsce. Jest PKO BP, Bank Polski, i PKO SA. A my zrobiliśmy jeszcze PKO KZ. KZ, czyli Kościół Zielonoświątkowy, a PKO znaczy: przeżywamy Boga, kochamy ludzi i opowiadamy Ewangelię. To są trzy główne cele, które stawiamy jako Kościół i w różnorodny sposób je realizujemy. Pamiętacie, nauczyciel, pewien człowiek przyszedł do Pana Jezusa i mówi tak: nauczycielu, które przykazanie jest największe, a więc co jest najważniejsze? A on mu powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Wszystko. Bo nawet to opowiadamy Ewangelię. Pytanie: dlaczego opowiadamy Ewangelię? Aby dać ludziom szansę zbawienia. A dlaczego chcemy dać ludziom szansę zbawienia? Wiecie, i tu jest pewien problem. Jeżeli powiesz, bo Bóg tak każe, to jest dobra motywacja, ale nie taka motywacja towarzyszyła Panu Jezusowi, kiedy był na ziemi. Wiecie, co było motywacją usługiwania Pana Jezusa ludziom? Miłość. Miłość do Boga i miłość do ludzi, którym usługiwał. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Czy chce być zbawiony? Czy chce mieć życie wieczne? O, wiecie, czym dłużej żyję i śmierć się przybliża, tym bardziej zdaję sobie sprawę, czym jest zbawienie i jaką ono ma wartość. Czy ja kocham innych ludzi tak jak siebie? A więc skupmy się na rzeczach najważniejszych. Pan Jezus powiedział, najważniejsze, miłość do Boga i do drugiego człowieka. I nie ma ważniejszych rzeczy. Nie ma ważniejszych rzeczy. A więc skup się na rzeczach ważniejszych. Przeżywamy Boga. Co to znaczy? Doświadczamy Jego obecności. Uwielbiamy Go. Wiecie, w uwielbieniu używamy takich czterech podstawowych słów. Uwielbiamy, chwalimy, czcimy, Panie, dziękujemy Ci. Wiecie, nieraz wydaje nam się, że te słowa używamy zamiennie, ale każde z nich ma inne odniesienie i inne znaczenie. Dziękczynieniem wyrażamy dobroć Bożą. Chwałą wyrażamy Bożą wielkość. Czcią wyrażamy Jego świętość, a uwielbieniem Jego miłość. A więc będę miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy. To jest pierwsze i największe. Są nawet takie, kiedy ludzie wchodzą w służbę, to zawsze im się przypomina. Pamiętaj o priorytetach. Bóg, rodzina i służba. Prawda? Nigdy nie zamieniaj tego. Nie możesz powiedzieć Bóg, służba i rodzina. Nie możesz kosztem rodziny. Apostoł Paweł mówi, że na nic, jeżeli miałbym zatracić swoje życie, pozyskując innych. A więc Bóg, rodzina, służba. Bóg, człowiek. A więc rzeczy najważniejsze. Będę miłował Pana Boga i będę miłował ludzi. A więc to są rzeczy, na których powinienem się skupić. Postanów, że nigdy nie będziesz mówił źle o Panu Bogu i ludziach. Niby to łatwe, a jednak trudne. Łatwiej źle mówić o ludziach niż o Panu Bogu. Ale wiecie, spotykam chrześcijan, którzy również mają pretensje do Pana Boga. Szczególnie, kiedy doświadczają czegoś, czego nie oczekiwali, nie życzyliby sobie. I wtedy jest pytanie, Boże, za co? Gdzie jesteś? Dlaczego mnie zostawiłeś? Dlaczego Ciebie przyjmiemy? I to jest podważanie tego, co mówi Boże Słowo. Bo Bóg co mówi? Że nigdy Cię nie opuszczę, ani nie porzucę. A my przez różne sytuacje potrafimy jakby wyznawać coś, co jest w sprzeczności z Bożym Słowem. A więc skupiam się rzeczach najważniejszych. Będę nadawał sobie tempo. Tak. Postawa pasywna jest najbardziej niewłaściwa i najbardziej przeszkadza w rozwoju. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Wytrwałości wam potrzeba. Wiecie, co było problemem ludzi, do których autor pisze? Oni tak szybko poddawali się. Czy poddawali się bez przyczyny? Nie. Jakby poddawali się bez przyczyny, apostoł Paweł nie użyłby słowa autor listu do Hebrajczyków, bo to jest taka, nie chciałbym tutaj w teologiczne dysputy wejść, autor listu do Hebrajczyków mówi wytrwałości. Słowo wytrwałość, ono nie jest przyjemnym słowem, bo wytrwałość jest związana z trudnymi sytuacjami. Kiedy potrzebujesz wytrwałości? Wtedy, kiedy ci się powodzi? To nawet cierpliwości nie potrzebujesz. Kiedy potrzebujemy wytrwałości? W przeciwnościach. Lubimy nieraz takie militarne słowa. Zwycięstwo. O, ja tak nieraz patrzę na chrześcijan, którzy mówią, Panie, Ty dajesz zwycięstwo, zwycięstwo. Chłopie, Ty mówisz w tej chwili o wojnie. Słowo zwycięstwo w Biblii jest używane w znaczeniu często militarnym. A zwycięzcy pozwolę zasiąść na tronie. Żeby zwyciężyć, to najpierw trzeba walczyć. Bez walki nie ma zwycięstwa. Jeżeli moje życie jest bez walki, ja nie jestem zwycięzcą, bo zwycięstwo jest skutkiem walki. I bardzo często w tej walce brakuje nam wytrwałości. Wytrwałości. Dlatego nie poddawaj się. Kiedy ja lubię o tym mówić, moje świadectwo bardzo często jest tym przykładem. Często mówię o tym, jak kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, byłem bardzo spontaniczny, bardzo zainspirowany, miałem wielkie serce, chciałem głosić Ewangelię i pamiętam taki starszy chrześcijanin, kiedy tak widział mi taki entuzjazm i zapał, mówi: Marek, jak byłem taki młody jak ty, wierzę, też taki byłem, ale to z czasem ci przejdzie. Nie ma to, jak ktoś stoi koło ciebie i cię zachęca. I wiecie, z jedną rzeczą miał rację. To przeszło. Przeszło na całą moją rodzinę. Przeszło na moich dzieci. Mój syn, widzę, który dostał wspaniałe proroctwa, że on będzie miał przedłużone rzemienie tych miejsc, do których ja doszedłem. Wiecie, ostatnio informacje zbierałem z Anglii, gdzie głosił Boże Słowo i to w angielskich kościołach. Oni, młodzież polska teraz, to już, oni nie mają takich, wiecie, próbują, nie znam języka. Oni znają język, oni już jadą, głoszą Ewangelię. W Teksasie w kościołach głosił niedawno Ewangelię. Tam dopiero jazda na temat broni jest. Tam to całe arsenały mają. Bartek mówi, tato, wiesz, jakie kazania? Josh, jego przyjaciel, który go zaprosił, wychodzi na kazalnicę i mówi, tak, bo jak babcia moja, to miała kredens, a w tym samym Winchestery i nikt nie wszedł na podwórko, mówi. I oni mówią, dlaczego w Teksasie jest najmniej przestępstw takich, że nie wchodzi się ludziom do domów i tych rzeczy? Bo posiadamy broń. Wiem, że to może mało pacyfistyczne i takie chrześcijańskie. To jest bardzo teksańskie. Ale wiecie co? Ale ten chłopak tam jedzie głosi Ewangelię. Jedzie do Lakewood Church. W pierwszym rzędzie siedzi z Joelem i później razem modlą się, a ja patrzę na zdjęcie i mówię, ty, czy on o ciebie, czy ty o niego się modliłeś? Oczywiście zawsze znajdą się chrześcijanie, którzy zaczną mówić, co, gdzie on był, a co to za chrześcijaństwo, czekoladowe, cukierkowe, słodkie, prawda? My to jesteśmy tacy prawdziwi chrześcijanie, bo to wszystko dookoła to jest takie na pół zjedzone. Ale oni głoszą Boże Słowo, to przeszło. To przeszło. Wiecie co? To może przejść. Czy przychodziły momenty zniechęcenia? Czy przychodziły momenty, że chciałem powiedzieć, nie dam rady, ja już mam tego dosyć, czy nie lepiej się z tego wszystkiego wycofać, mogę sobie spokojnie żyć dziesiątki, setki razy. Nie rezygnuj, nie poddawaj się. Narzuć sobie odpowiednie tempo. Kolejna rzecz. Będę służył. Moi kochani, każde dziecko Boże zostało powołane do służby. I to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że nie zostaliśmy powołani do wiernego chrześcijaństwa polegającego, że zaczynamy być podobni do narzędzia ogrodniczego, które nazywa się grabie. Wiecie, problem grabi polega na tym, że grabie grabią tylko w jedną stronę, do siebie. My mamy służyć, to znaczy od siebie coś czynić. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, i proszę, niech to będzie pragnieniem każdego z was. Chciej być wielki. W jaki sposób? Kto by chciał między wami być wielki, to jest dobre pragnienie, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, mnie nigdy nie interesowały ostatnie ławki w kościele. Niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Przestań oczekiwać postawy sług od innych, a zacznij być ty sługą dla innych. Wiecie, jak powiedziałem, chrześcijanie to też ludzie, którzy kochają koncerty życzeń. I to jest takie, a dlaczego? Bo on... Ja pamiętam, jak kiedyś zapisałem się do klubu szemraczy i to nawet nie wiedziałem, że jestem w klubie szemraczy. Trzeba było proroka w kościele, żebym dopiero zobaczył, w jakim miejscu jest. No bo wiecie, jak to młody chrześcijanin, w różnych miejscach byłem i znalazłem się wśród takich ludzi, którzy lubili oceniać pastora. To był początek mojej służby, więc mówię tak. Bo ten nasz pastor, a mi się to nie podobało, ja mówię tak, a zostawcie naszego pastora. A gościu mówi tak, a posłuchaj, a ile razy cię odwiedzi? Ani razu. A czy chociaż porozmawiał przez chwilę z tobą, jak wychodziłeś, czy tylko rękę ci podał? No tylko rękę ci podał. No właśnie. I wiecie co? I to jest takie ciekawe, bo ja wziąłem to, idę do mojego znajomego, mówię tak, ty, a ile razy on cię odwiedzi? No właśnie. Czy ktoś z nas próbował kłamać albo mówić coś negatywnego w życiu? I później znalazłem się na nabożeństwie, gdzie przyjechali ludzie, którzy mówią, że mają namaszczenie prorocze. No to wiecie, część ludzi zresztą ja sam się zastanawiałem, czy powinienem iść na nabożeństwo, kiedy ktoś ma dar proroczy, tak on mi przy wszystkich wywali coś, o czym ja wiem. I wtedy Pan Bóg mówi, już nie muszę ci nic wywalać, ty już wiesz. I wiecie, wtedy już siedziałem w ostatniej ławce, bo kiedy zaczynasz szemrać, to zaczynasz tak się cofać. I tak słuchałem. I nie zapomnę, jak ten kaznodzieja w pewnym momencie zatrzymał kazanie, wziął tego pastora, postawił na środku i zaczął coś mówić o Dawidzie i Saulu, o pomazańcu, że kto podnosi rękę na pomazańca, a ja siedzę w kościele i wiem, że mam dwie możliwości. Dwie możliwości. Albo przestanę chodzić do tego kościoła, albo pójdę porozmawiać z pastorem. Wiecie, wyszedłem z tego kościoła po nabożeństwie, niektóre osoby dochodziły, ale ci super nabożeństwo, Marek, jak super nabożeństwo? A ja sobie myślę, Boże, co ja mam wybrać? Wiecie, że to ta odpowiedź pierwsza była dużo dla mnie łatwiejsza, taka to decyzja, co ja tam będę gdzieś łaził. Przestanę tu chodzić. I wiecie, całą noc nie spałem i wiedziałem, że powinienem podjąć jedną decyzję. Rano jeszcze dobrze słońce nie weszło, a już pod drzwiami pastora byłem. A wiecie, do tego pastora to nie szło się bezpośrednio. Że to był 83 rok, a wtedy już były zasady, które dziś są w Kanadzie. Zanim do kogo pójdziesz, najpierw zadzwoń. Wprawdzie wtedy nie było telefonów tak jak dziś, ale to nikogo nie obchodziło, pastor do mnie o telefon, trzeba było zadzwonić. Ale ja też wiedziałem, że przez telefon, jak się do niego zadzwoni, to on od razu przez telefon całą rozmowę przeprowadza. A ja chciałem po prostu do niego iść, więc nie patrząc na nic, walę w te drzwi, patrzę, chłop jedynie w spodniach od piżamy, nasmarowany kremem do golenia. Ja mówię, pastorze, musimy porozmawiać. Wiecie, pierwsza rzecz, która mnie trafiła, to jak on powiedział, czekałem na ciebie. Wiecie, kiedy usiadłem koło niego, powiedziałem, pastorze, muszę tobie powiedzieć, że źle o tobie mówiłem, chcę ciebie za to przeprosić. Oczywiście nie mówiłem, skąd wiem, dlaczego, wiecie, taki, pastorze, chcę cię przeprosić, ale powiem ci, to wszystko przez niego, gdyby on tego nie powiedział. Nie, ja po prostu przyszedłem ze swoim problemem. Wiecie, jestem pewny, że to wydarzenie zaowocowało i owocuje do dzisiaj, że przez 25 lat nigdy nie miałem buntu w kościele. Jestem pewny. Zasada siania. Co siejesz, to zbierasz. Będę sługą. Wiecie, Bóg daje nam wielki przywilej by usługiwać innym, by błogosławić innym. Zauważam, że my niesamowicie dużo czasu tracimy na ocenę innych ludzi poza ich plecami. No na przykład, jeżeli Marek ma jakieś wady, a ja sobie z moim bratem rozmawiam o wadach Marka i mówię, no powiedz, czy nie mam racji, a on mówi, pewnie, że Marty, a Marek to jeszcze coś, ja jeszcze ci o tym powiem. I mówię, ludzie, jak tak można? Wiecie co oznacza to moje ludzie, jak tak można? Ja taki nie jestem, jestem lepszy. Wiecie, dlaczego plotkujemy? Przecież nie po to, żeby skrzywdzić ludzi, a tylko żeby powiedzieć, ja taki nie jestem, czyli jestem lepszy, prawda? Jak on mógł to zrobić? Co to znaczy, ja nigdy bym tego nie zrobił, prawda? A więc sobie rozmawiamy. Powiedzcie mi, moja rozmowa z tym bratem na temat Marka, no bo sobie rozmawiam tak. Ty wiesz, bo Marek to przede wszystkim powinien, bo on powinien zacząć mieć inny stosunek do żony. Bo Marek powinien tą żonę bardziej kochać, poświęcać jej więcej czasu, na spacery brać, do dobrych restauracji. I przede wszystkim nie kupuje jej te kosmetyki, które ona chce, a nie które są tańsze, prawda? A więc, wiesz, wiecie, i my sobie pogadamy, nie? I Marek to jeszcze powinien. I teraz pytam się, moja rozmowa z tym bratem, na ile pomaga Markowi zmienić swoje postępowanie.
I to jest prawda, tak? To jest prawda.
Wiecie, co jest problemem? Tracimy czas na poprawianie życia ludzi, tylko cały problem polega na tym, że oni w ogóle tego nie słyszą. Bo my między sobą o tym rozmawiamy. Zobaczcie, jak między sobą poprawiamy Kościół, jak między sobą poprawiamy ten to powinien i tamto. Wszyscy słyszą, tylko nie osoba zainteresowana. Wiecie, co to znaczy służyć? Służyć to znaczy przyjść i pogadać z Markiem. Służyć to znaczy porozmawiać z osobą, która powinna tę rozmowę usłyszeć. Co z tego, że ja nie będę... Co z tego, że ja mam rację, skoro ta osoba i tak o tym nie wie. To jest tak troszeczkę jak z urazem. Wiecie, kiedy masz urazę, to uraza bardziej ciebie rani niż osobę, do której jest skierowana. Prawda? Ten brat mi dzisiaj coś takiego powiedział, że mnie tak zranił, że idę na modlitwę, bo i tak w nocy bym nie zasnął. Prawda? I teraz fajna rzecz. On nawet nie wie o tym, że coś takiego nastąpiło, śpi spokojnie, a ja przez całą noc chodzę z napakowaną głową. Zobaczcie, kto cierpi w urazie? Ja cierpię. Ale ktoś mówi, przebacz mu, a ja mówię, gdzie tam? Przebaczyć? Co to znaczy? Zwolnić go z odpowiedzialności za to, co zrobił? Nigdy! Tylko tak naprawdę, kiedy Pan Bóg mówi, przebacz, to wcale nie chodzi mu o niego, tylko on każe mi przebaczyć po to, żebym ja się nie męczył. Bóg mówiąc, przebacz, troszczy się o ciebie, a nie o twojego winowajcę, bo on i tak spokojnie śpi. Przebaczenie ma uzdrowić moje serce, a nie winowajcy, bo on i tak będzie robił, co będzie chciał. My pewne rzeczy nie rozumiemy, a nam się wydaje, że jak ja mu przebaczę, to znaczy zwalniam go z odpowiedzialności za to, co zrobił. Pozostaw gniew Panu Bogu. On zrobi to, co ma zrobić. Bo jeżeli my będziemy brać w swoje ręce rzeczy, to wiecie, co może nastąpić? Może nastąpić problem. On mnie tak bardzo zranił. To słuchajcie, jeżeli ktoś się zranił, czego oczekujesz od Pana Boga? Jeżeli ktoś się zranił, to normalną rzeczą jest, że od Pana Boga oczekujesz sprawiedliwości. I nieraz później mówisz, tak, bardzo dobrze, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, zachorował. Czekamy, żeby za krzywdę stała się krzywda. To jest ta starotestamentowa zasada. Oko za oko, ząb za ząb. A co się dzieje, kiedy on cię zranił, ty czekasz na sprawiedliwość, a tutaj nie dojrze zdrowy, to jeszcze w Totka milion wygrał. Mówisz, Boże, rana tak! Panie Boże, pomyliłeś domy! Pamiętacie na Kargulu? Panie, tego Kargula tylko nie pomyl dom! Prawda? A więc zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze bardziej cierpimy, kiedy winowajcy się pogodzi. Dlaczego? Bo uważamy, że za tę krzywdę powinno coś go spotkać w ramach sprawiedliwości, no bo sprawiedliwość to jest obdarowanie za dobro, a karanie za zło. No, na tym polega sprawiedliwość. Sprawiedliwy Bóg nie może nas wprowadzić do Królestwa Bożego bez zapłaty za grzech. A zapłatą za grzech jest, nie dostaniesz się do Królestwa Bożego. Znaczy do nieba. Nie dostaniesz się do nieba. I nie ma czegoś takiego, że przyjdziesz do Pana Boga i powiesz, och Panie Boże, zrób wyjątek, a Pan Bóg mówi, wiesz co, dla Ciebie zrobię wyjątek, dobra, idź do nieba. Wiecie, co to by było? To by była niesprawiedliwość. Ale Bóg jest sprawiedliwy. I dlatego, że jest sprawiedliwy, kara musiała być wykonana. Jezus za nas umarł. Jezus stał się naszym grzechem, abyśmy my stali się Jego sprawiedliwością. Prawda? Czyli nie ma czegoś takiego, no to ty idź, a ty zostań, ty nie pójdziesz, ty pójdziesz do nieba. Nie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Koniec. Nie ma innej możliwości. Bóg nie może tego zmienić. Skoro Bóg powiedział, że tak będzie i jest sprawiedliwy, to musi się dokonać. I stało się to w Jezusie Chrystusie. A więc zobaczmy. Słusznie ludziom. Mówię, a co ma wspólnego służba z przebaczeniem? Ma bardzo dużo, bo jeżeli mam urazę w sercu, nie będę mógł dobrze służyć. Wiecie, do czego doprowadza uraza? Uraza doprowadza do tego, że zaczynamy wokół siebie budować mur i zaczynamy być bardzo zamknięci i nieprzystępni. Wiecie, ja znam wielu pastorów, którzy mają dystans do ludzi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zostali zranieni i powiedzieli tak, ja już się czegoś nauczyłem, tak? Ja kiedyś pozwoliłem i co? I zobacz, co on zrobił. I w tym momencie człowiek się zaczyna izolować. Nie pozwól na to. Służ innym ludziom. Służ przebaczeniem. Służ błogosławieństwem. Służ modlitwą. Służ wsparciem jakimkolwiek. Bóg dał nam talenty, którymi możemy służyć. My już uczymy tego ludzi w ośrodku. Mówimy, bądź bardziej dawcą niż biorcą. I mówiąc, bądź bardziej dawcą, nie myślimy w żaden sposób o rzeczach materialnych, bo wy nie macie nic, ale macie serca i macie błogosławieństwo, które możecie nieść ludziom. Możecie modlić się nawzajem o siebie. Nie możesz kupić głodnemu chleba. Pomódl się o niego. Pomódl się o tego, który będzie mógł to zrobić. Ale służ. Bądź tym, który służy. I kolejna rzecz. Będę strzegł się pułapki porównywania z innymi. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, mówi Paweł do Galacjan. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównywaniu z drugim. Wiecie, porównywanie z drugim ludźmi nie pozwala i najbardziej hamuje nasz wzrost. Bo zobaczcie, kogo bierzemy, jeżeli się porównujemy. Najlepiej się porównywać z ludźmi, którzy gorzej funkcjonują niż my. A co ja takiego zrobiłem? Zobacz, co tamte robi. Ja piję? Ty się ciesz, że tak piję. A Kowalski, jak kleje, to jednocześnie leje swoją żonę. Ty się ciesz, że masz takiego męża. Nie jeden alkoholik mówi, ja piję? Za swoje piję. Bo ilu pije nie za swoje. Jestem lepszy. Ja to nie piję byle czego. Ja to już się porównuję z jakimś chemim, co denaturat pije. I już lepiej wyglądam od niego. Prawda? Unikaj i wyrzuć z siebie porównywanie z innymi, bo ono najbardziej usypia. Wiecie, ile ludzi nie zmienia swojego postępowania, dlatego, że tkwi w porównywaniu z innymi i zawsze znajdują innych gorszych od siebie i mówią, nie jest tak źle. Jak wygląda twoje życie chrześcijańskie? Niech każdy tak chodzi do kościoła, jak ja chodzę. Wow. Naprawdę dobry chrześcijanin. A jak czytasz Biblię? A co ty myślisz, że tu wszyscy tak czytają? rzucam światło, prawda? Że wcale nie jestem gorszy od innych. Nie chodzę do kościoła? A co, mam być takim hipokrytą, jak ci, co chodzą, a później co robią? Zobaczcie, jak łatwo się porównywać z innymi. Jak łatwo pokazywać innych ludzi, żeby usprawiedliwić swój stan, w którym się znajdujemy. Unikajmy porównywania z innymi. Niech będzie jedna osoba, z którą będziemy się porównywać przez całe życie. Jezus Chrystus. I wtedy zawsze będzie coś, co jeszcze trzeba zrobić. I ostatnia rzecz. Będę dążył do zadowolenia. Radujcie się w Panu, zawsze powtarzam się, radujcie. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię z tego z powodu niedostatku, ale nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Uradowałem się, radujcie. Wiecie, nieraz patrząc na chrześcijan, zastanawiam się, czy chciałbym tak wyglądać jak oni. Wiecie, lubię tę historię, też ją kiedyś tu mówiłem, o tym wnuczku, który miał dziadziusia i tę farmę taką. I jak on jeździł do dziadziusia, dziadziuś zawsze podkreślał, że najważniejszy w życiu jest Pan Bóg. I synku, ty jak rośniesz, musisz się na nowo narodzić. Najważniejszy jest oddać życie Jezusowi. Ale dziadziuś kochał swoją farmę, na której miał różne rzeczy, i warzywa, i on pokazuje, że zawsze brał wnuczkę, prowadził już tu, a tu koń. I miał taki skarb. Tym skarbem był taki stary muł, który w takiej zagrodzie stał. I wziął tego wnuczka i mówi, chodź wnuś, jeszcze coś ci pokażę. I mówi, to jest taki stary mój muł, który tyle dobrych rzeczy zrobił. A wnuczek tak patrzy na muła i na dziadka. Na muła i na dziadka. I mówi, dziadziuś, a czy ten muł też jest chrześcijaninem? A dziadziuś tak patrzy, mówi, wnuczku, skąd to pytanie? A wnuczek mówi, bo on ma taką samą minę jak ty. I wiecie, bardzo mi się podoba ta historia, bo ta historia pokazuje, jak my nieraz wyglądamy. Pytanie, czy ja bym chciał tak wyglądać? Ponury, zimny, zgorzkniały. Żebyś ty wiedział, co ja przeżywam. Wystarczy, że wiem, co sam przeżywam. A więc dążmy do zadowolenia. Umniejmy, czy... Wiecie, jest pewien problem. Wiecie, co jest problemem smutku? Że koncentrujemy się na rzeczach, których nie mamy, a nie potrafimy być wdzięczni za to, co mamy. To jest, wiecie... Mam pół szklanki wody i mówię, dlaczego tylko pół? I patrzę na tę pustą połowę i mówię, a dlaczego tamten ma całą szklankę? Nie potrafię cieszyć się z tego, co mam. Wiecie, Bóg mnie bardzo mocno uzdrowił z pewnych rzeczy, kiedy byłem w Afryce, szczególnie w Nigerii, a najbardziej, kiedy byłem, zresztą chyba tutaj nawet puszczałem ten film z Nigerii, kiedy byliśmy we wiosce trędowatej. Ludzie bez rąk, bez nóg, niektórzy jednocześnie niewidomi. W jaki sposób oni uwielbiali Boga. Wiecie, mówimy, czegoś nie mamy. Wiecie, ilu ludzi dzisiaj na ziemi mówi sobie, gdybym ja mieszkał w Kanadzie i miał to, co ci ludzie, którzy na tym spotkaniu są. Kiedy w Zambii byłem, karmiliśmy dzieci bezdomne. Kościół, na którego zaproszenie byłem, pracował z 14 tysiącami dzieci bezdomnych. Dzieci, tam jest potężne żniwo AIDS, mnóstwo dzieci bezdomnych. Wiecie, co najbardziej mnie bolało? Kiedy wróciłem do domu, po jakimś czasie dostałem list. W ostatnim tygodniu nasze dzieci tylko piły wodę, bo nie mieliśmy im co do jedzenia dać. Czy ktoś w tym kraju, może inaczej, czy ktoś z nas w ogóle rozumie, co to znaczy?
No, ja rozumiem.
Co to znaczy? Oczywiście. Nie mieć chleba. Nie tylko w domu, ale nawet w śmietniku. Nie tylko w domu, ale nawet ci ludzie by chcieli ze śmietnika zjeść chleb. Ale nie mają. To nie jest tak, że wiecie, nie mam pieniędzy, nie mam za co kupić i męczę się. W Polsce ludzie chodzą po śmietnikach i jedzą ze śmietników. Dzięki Bogu, że w tych śmietnikach przynajmniej jedzenie jest. Ale w Afryce tam nie ma w śmietnikach jedzenia i oni by chcieli ze śmietnika zjeść, ale nie ma. Jest dramatyczna sytuacja, jak oni by chcieli być w takim miejscu. Jak oni by chcieli być w takim miejscu. Zobaczmy, czy to znaczy, że my nie mamy powodu do smutku? Mamy, bo wiecie, ja podróżowałem, prócz Antarktydy byłem na wszystkich kontynentach. Byłem wśród ludzi bardzo bogatych i byłem wśród ludzi, którzy nie mieli domów, choćby tych dzieci ulicy. I wiecie co? Zauważyłem, że w każdym kraju znalazłem ludzi nieszczęśliwych. W każdym. I to wcale nie tych, którzy nie mieli. Bo mieli to, a nie mieli czegoś innego. Brak miłości. Pamiętam pewne małżeństwo. Zniszczone totalnie relacje z małżeństwem. A chałupa taka, że we filmach takich nie widzę. Wiecie, samochody, dzieciaki, samochody, motory. Full wszystkiego! A jednocześnie podkuwa taka, jaki sens to wszystko ma. Jedna z bardzo ważnych rzeczy. Umiej cieszyć się z tego, co masz. My tak się koncentrujemy na tym, czego jeszcze nie mamy, że nie potrafimy cieszyć się z tego, co posiadamy. Radujmy się z tego, co mamy. Wiecie, to jest fantastyczne, mieć dach nad głową. Wiecie, ja rozpoczynałem moje życie chrześcijańskie, mieszkaliśmy w garażu. I zawsze wydawało mi się, że garaż 9 metrów bez wody, wodę we wiadrach przynosiliśmy. Żona jutro będzie opowiadała, też jeszcze przypomni swoje świadectwo, bo pierwszą część swojej usługi poświęci i pokaże, jak złamała wszystkie z 10 przykazań. Ale tak wiecie, w opinii ludzi była zupełnie porządną dziewczyną. I w tym momencie, wiecie, kiedy pojechałem do Zambii, to wiecie co? Tam zauważyłem, że nawet nie będę mówił tego świadectwa o garażu, bo ten garaż to żaden problem. Dla większości z tych ludzi ten garaż to jest wow! Facet miał 9 metrów kwadratowych mieszkania. Wprawdzie jak kiedyś głosiłem Ewangelię w takim kościółku pod Houston amerykańskim, to oni za bardzo nie rozumieli, co ja mówię, kiedy mówię o garaż, bo przecież basement nie jest taki zły. Prawda? Oni nie rozumieli, że w ogóle coś takiego jest. Zupełnie w innych kategoriach żyli. A więc zobaczcie, tutaj nie powiesz, bo ktoś powie, wow, on miał zupełnie fajnie, a w innym miejscu, jak w ogóle może człowiek tak żyć? Ale wiecie co? Kiedy oddaliśmy życie Jezusowi Chrystusowi, na koniec teraz. Pamiętam jakiś czas temu. Bóg powiedział do mnie tak. Synu, a jeżeli bym chciał, żebyś wrócił do garażu? Wiecie, w ogóle nie rozumiałem tego, bo zawsze traktowałem, Panie Boże, z Tobą to zawsze więcej. I nagle Bóg mówi, a jeżeli bym chciał, żebyś wrócił do garażu? Wiecie, gdyby zadał mi to człowiek, to prawdopodobnie bym zareagował tak. Zaiste, zaprawdę, w każdej chwili na śmierć pójdę. Wiecie, ale miałem wzór już biblijny. Piotr już też tak mówił, Panie, a co tam? I wiecie, zacząłem się zastanawiać. Przede wszystkim taki lekki lęk wypełnił moje serce i zacząłem pytać się, Boże, o co Ci chodzi? Ale zobaczyłem, że Bóg chce po prostu szczerej odpowiedzi. To nie była odpowiedź, którą zadałem od tak po jednej minucie. Długo się zastanawiałem. Ale ostatecznie powiedziałem tak. Boże, okej, ale jest jeden warunek. Ty będziesz tam razem ze mną. Bo przecież kiedy oddawałem życie Jezusowi, byłem w garażu i w tym garażu stałem się najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Miałem długi, nie mieliśmy dzieciom jedzenia, możliwości kupić tyle, ile było trzeba. Och, pamiętam, jak żona nieraz płakała i mówi, jeszcze 10 dni jest do wypłaty, a ja nie mogę kupić mleka, bo nie mam za co kupić mleka. Wiecie, to były naprawdę momenty trudne. A jednocześnie byliśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, bo poznaliśmy Jezusa Chrystusa. W ogóle Pan Bóg zaczął zaspokajać nasze potrzeby w taki ponadnaturalny sposób. Ja raczej zaliczam się do tych, którzy idą boso, ale w ostrogach. Czyli kiedy przyszliśmy do kościoła, ludzie nie znali naszej sytuacji, w której byliśmy. I jak ktoś się pyta, a co u ciebie, to ja zawsze, super! Ja nigdy nie byłem człowiekiem, który szedł do kościoła i mówił, o, co wy ludzie rozumiecie? Wy w takich normalnych domach mieszkacie, wodę macie, centralne ogrzewanie. Gdybyście bez wody, jak my byli, gdybyście nie mieli dzieciom co dać jeść, jak my mamy, to byście dobrze... I wiecie, takie na litość, nie? I najlepiej jeszcze tak w modlitwie. Panie, gdzież ta miłość ludzi? Jest taka manipulacja wstępna, że aż szkoda mówić. Ale ona się zdarza. Nie. Boso, ale w ostrogach. I wiecie, pamiętam, jak moja żona znów mówi, Marek, jest problem. I tak klęknęliśmy, taką mieliśmy taką małą wersaleczkę. Klęknęliśmy przy tej wersaleczce i mówimy, Boże, proszę Cię, pomóż nam. Panie, chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Wiecie, tak wołaliśmy i nagle ktoś zapukał do drzwi. Nie zapomnę tego obrazu, jak takie małżeństwo z naszego kościoła stoi w progu tych drzwi i mają taki karton. Wiecie, wchodzą do środka i mówią tak, wiecie, przed chwilą modliliśmy się i tak, wiecie, tak, wydaje nam się, tak, jeszcze tacy byli bardzo ostrożni, tak, wydaje nam się, że Pan nas tak zachęcił, żeby przyjść do Was i wiecie, tutaj przynieśliśmy Wam trochę jedzenia, tutaj mleko jest, jakiś tam ryż, nie? My z żoną zaczęliśmy płakać, a oni zaczęli nas przepraszać. Ja mówię, posłuchajcie, to, co się w tej chwili stało, to jest coś ponadnaturalnego. Oni nic nie wiedzieli. Później już nie było takiego problemu, bo oni wiedząc o sytuacji, już tam prawdopodobnie przekazali innym i już tam więcej takiej pomocy wtedy otrzymaliśmy. Ale Bóg cały czas gwarantował i mówił tak, synu, szukaj królestwa mojego i jego sprawiedliwości, a nie tylko nie będzie tobie brakowało, ale jeszcze będziesz mógł włożyć na wszelką dobrą sprawę. Widzicie, Bóg jest wierny swojemu słowu. Ja nie jestem kaznodzieją prosperity. Ja jestem kaznodzieją prosperity. Jeszcze raz. Ja nie jestem kaznodzieją prosperity. Ja jestem kaznodzieją prosperity. Co to znaczy? Boska jego moc obdarowała nas wszystkich, co jest potrzebne do życia i pobożności, ale nie do życia i próżności. Słowo Boże mówi, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, a nie do życia i próżności. A więc jestem kaznodzieją prosperity i nie jestem kaznodzieją prosperity. Wierzę w to, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Nawet coś więcej. Jego błogosławieństwo jest takie, że nie tylko my możemy żyć, ale że jeszcze możemy błogosławić innych.
Filipian 4:11.
To jest fantastyczne. Po tych wszystkich latach cały czas mam taką wielką radość. I chyba to jest to, co mówi Boże Słowo. Większą radością jest dawać niż brać. Bóg pragnie Was we wszystko wyposażyć i będzie prowadził. Miejcie otwarte serca, ale zacznijcie od pierwszego punktu. Zapomnijcie o tym, że jesteście już tyle lat chrześcijanami, a zacznijcie od dzisiaj życie chrześcijańskie. Do czego zmierzam? Niech ten entuzjazm i radość, która była na początku, nie dajcie diabłu się zwieść cytowaniem Bożego Słowa. Pamiętacie, czym posłużył się diabeł na pustyni? Kiedy kusił Pana Jezusa? Bożym Słowem. Wiecie, on dzisiaj też Bożym Słowem będzie uderzał w twoje życie. I będzie mówił, Biblia mówi, a zapomniałeś o pierwszej miłości, wróć do pierwszej miłości. Och, Panie, gdzież jest ta pierwsza miłość? Ta pierwsza miłość jest dziś. Nie mów, że dawne dni były lepsze od tych, bo niemądrze, że są takie pytania zadawać. Dziś jest dzień łaski. Dziś jest dzień zbawienia. Dziś jest ten moment, w którym mam powstać i na nowo iść za Panem. W takim odnowieniu Ducha Świętego. Z całym błogosławieństwem, który Pan przygotował dla nas. Nie pozwól diabłu okraść siebie z radości życia chrześcijańskiego. To jest fantastyczne. To jest fantastyczne. Wiecie,
halleluja. Wszechmogący Boże Ojcze, jestem wdzięczny Tobie za każdą osobę, która jest w tym miejscu, Panie. Panie, Ty wiesz, skąd przyszliśmy, kim na co dzień jesteśmy, z jakimi sytuacjami się borykamy, w jakim miejscu jesteśmy. Panie, Ty jesteś głową Kościoła, ciała. Panie, my jesteśmy Jego członkami. Panie, dziękuję Ci za każde Twoje dziecko. Dziękuję Ci, Panie, że tutaj nie ma osoby, którą Ty byś bardziej lub mniej kochał. Panie, nieraz wydaje nam się, że nie zasłużyliśmy i powinniśmy zawsze mieć świadomość, że nie zasłużyliśmy, bo to, co Ty nam dajesz, to jest wielka Twoja łaska, a nie nasze zasługi. Dlatego wybacz, Panie, że tak często myślimy, że przez to, że zawaliliśmy, tracimy Twoją przychylność, a Ty się od nas odwracasz i już nie jesteś tak przychylny jak kiedyś. Dziękuję Ci, że Ty kochasz każdego z nas. Twoja krew nieustannie się kropi. Twój Święty Duch spływa. Panie, nie pozwól, abyśmy byli słabymi chrześcijanami. Nie pozwól, abyśmy byli przegranymi chrześcijanami. Bo Ty nie powołałeś nas do przegranej, Ty powołałeś nas do zwycięstwa. Panie, chcemy być tacy, jak śpiewamy często, że do zwycięstwa prowadzi mnie nasz Bóg. Panie, Ty chcesz, abyśmy chodzili w zwycięstwie, w takim rzeczywistym zwycięstwie. Panie, niech pieśń tylko będzie wyrażeniem tego, co przeżywamy, a nie życzeniem tego, co chcielibyśmy przeżywać. Dlatego proszę, niech ręka Twoja będzie nad każdą osobą, która jest w tym pomieszczeniu. Nad każdym małżeństwem, nad każdą rodziną, Panie. Panie, błogosław, Panie. Panie, Ty widzisz, że żyjemy w czasie, kiedy diabeł uderza w Kościół bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ty widzisz, jak wiele małżeństw się rozpada w Kościele. Ty widzisz, jak wiele dzieci traci społeczność z rodzicami w Kościele, Panie. Ty widzisz, Panie, ile jest, Panie, rzeczy, o których Ty mówisz, że nigdy nie powinny w Twoim Kościele się znajdować. Ale, Panie, one są. I dlatego, Panie, my nie przychodzimy dzisiaj, aby powiedzieć, Panie, rozlicz, Panie, potęp, Panie, zgładź. Ale prosimy Cię, napełnij nas swoją obecnością, abyśmy prowadzili zwycięskie życie chrześcijańskie. Panie, błogosław. Błogosław. Panie Jezu, niech Twoje słowo nie odchodzi od naszych ust. Niech Twoje słowo będzie zawsze przed naszymi oczami. Panie, chroń nas, abyśmy porównywali się z ludźmi i mieli takie dobre samopoczucie, że widzimy ludzi, którzy gorzej żyją niż my dookoła. Nie pozwól, Panie. Nie pozwól, Panie, abyśmy tylko oczekiwali, aby względem nas było coś robione, ale żebyśmy my mieli postawę sługi i dawali, Panie. Panie, nie pozwól, Panie. Nie pozwól, abyśmy żyli tylko przeszłością, wspominając, jak to kiedyś było dobrze, Panie. Ale żebyśmy zobaczyli, że Ty, dobry Bóg, jesteś dziś. I dziś jest dzień łaski, dziś jest dzień zbawienia, Panie. dziś jest dzień odnowienia Twojego. Dziś jest dzień, kiedy chcesz, abyśmy byli podniesieni w Tobie. Panie, nie pozwól, aby wytworzyły się w nas takie mechanizmy narzekania, mechanizmy utyskiwania, mechanizmy mówienia nieustannie rzeczy negatywnych. Panie, ucz nas być ambasadorami Twoimi, a tak naprawdę ucz nas być Twoimi dziećmi, dziećmi Ojca, którym jest Wszechmogący Bóg. Ucz nas być dziećmi Króla Królów. Ucz nas być dziećmi Pana Panów. Ucz nas, Panie, być dziećmi Wszechmogącego Boga. Ucz nas stać w miejscu zwycięstwa, a nie w miejscu przegranej. Panie Jezu, dziękuję Ci, że boska Twoja moc obdarowała nas wszystkich, co jest potrzebne do prowadzenia zwycięskiego i skutecznego życia chrześcijańskiego. Niech Twój Święty Duch wypełni każde serce, które jest w tym miejscu. Niech Twój Święty Duch, Panie Jezu, podniesie nas z miejsca, Panie, zmęczenia, zgorzknienia, Panie, abyśmy zajaśnieli, Panie. Aby, Panie, znów ta sól była, Panie, była nasycona, żeby nie była jałowa. A to światło w nas niech świeci. Niech nie będzie pod korcem, niech nie będzie ukryte, ale na świeczniku, Panie Jezu. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za każde Twoje dziecko w tym miejscu. Za każdy skarb wyrwany z ciemności. Dziękuję Ci, że możemy wiedzieć, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Nie dzięki naszej sile, naszej mocy, lecz dzięki Twojemu Świętemu Duchowi, który spoczął na nas. Błogosław. Panie, tak szczególnie proszę Cię o mojego brata, który wchodzi w nowy etap służby. Panie, Ty znasz dobrze to miasto, do którego on będzie wyjeżdżał. Panie, wspominam te lata, kiedy była tam społeczność prężna z wizją. I Panie, dziękuję Ci, że wtedy, Panie, Ty w sercu moim pokazałeś mi błogosławieństwo, które masz dla tego miasta. A później przyszły, Panie, ciemne chmury, Panie. I było tak ciężko. Ale wierzę, że przychodzi czas, Panie, w którym te chmury Ty, Panie, sam, Ty sam rozstępujesz te chmury, aby wpłynęło błogosławieństwo. I proszę, Panie, niech ręka Twoja będzie nad naszym bratem, tak jak moja ręka jest nad nim. Kiedy moją rękę zabiorę, Panie, niech Twoja ręka pozostanie na nim. Niech, Panie, wejdzie do tego miasta, Panie, gdyż Ty otworzyłeś drzwi, Panie, których nikt nie może zamknąć. I Panie, niech on w tym mieście będzie Twoim ambasadorem, Panie. Panie, błogosław go. Błogosław, Panie. Niech ten kościółek, Panie, to miejsce zgromadzenia kościoła, niech wypełni się Twoją chwałą. Niech ludzie, Panie, wschodu, zachodu, północy, południa przyjdą, aby tam doświadczyć Twojej mocy i Twojej potężnej obecności, Panie. Niech stanie się to miejsce, Panie, oazą radości, Panie, doświadczania Twojej obecności, miłości ludzi, Panie. Panie, niech Twoje błogosławieństwo będzie nad tym miastem. Panie, błogosław nas, którym powierzyłeś, Panie, różne obszary, Panie, służby, abyśmy ją wykonali do końca. A kiedy wykonamy ją do końca, Panie, będziemy oglądać Twoje błogosławieństwo. Niech Twój Święty Duch nas prowadzi w tym. Amen. Amen.
Może ktoś chce się o coś powiedzieć i mi się wszyscy stawili.
Ja sobie pozwoliłem u brata, bo dzisiaj akurat u pastora Dąbrowskiego rozmawialiśmy, wiem, że będzie rozwoju. Teraz miałem takie przeświadczenie, że
będę nie wie.
Nie, ale to nie to.
Boże błogosławieństwo. Czy jeszcze ktoś chce tak, no, modlitwę?
Rodzinę mojej żony.
O rodzinę.
O moja.
Pomódlmy się. Brat ma jakieś pomodlić. Może jeszcze ktoś coś jeszcze? To, to pomogło. Rodzinę ona jest stała. Nie wiem, że chodź, chodź, Piotr.
Panie, wdzięczni Tobie. Wyciągamy ręce nad Piotrem, Panie. Ale Panie, wyciągamy ręce nie tylko nad nim, ale nad jego rodziną, o którą on w tej chwili stawia się do Ciebie. A my również stajemy w tym wyłomie muru otaczającego jego rodzinę, aby wstawiać się za tą rodziną, Panie. Za każdą osobą w tej rodzinie. Panie, to, co jest dla Piotra niemożliwe, nie jest niemożliwe dla Ciebie. Panie, Piotra ręce są zbyt krótkie, Panie, ale Twoje nie są zbyt krótkie. Panie, jego moc, Panie, nie jest w stanie niczego uczynić, ale Twoja moc jest w stanie zrobić wszystko. Panie, on jest Twoim dzieckiem. On przychodzi do Ciebie, Panie, jako do kochającego Ojca i prosi o Twoje błogosławieństwo. Panie, Ty powiedziałeś, że dasz dobre dary dzieciom swoim i że kiedy dziecko Twoje będzie prosiło o chleb, nie dasz mu nigdy kamienia, Panie Jezu. I też wierzę, że w tej sprawie, w tej prośbie o rodzinę, Panie, Ty masz przygotowane błogosławieństwo, dobre rzeczy. Dlatego prosimy Cię, błogosław, Panie. Błogosław, Panie, i wyciągnij swoje ręce teraz nad nimi, tam gdzie oni są, Panie. Nad każdą z tych osób. Niech Twoje ręce będą wyciągnięte i błogosławieństwo Twoje niech spływa. Niech Duch Twój Święty dotyka każdego z nich. Niech oni teraz, tam gdzie są, odczuwają Twoją obecność, Panie. Panie, wstawiamy się. Wstawiamy się za Piotrem, za jego rodziną. Wstawiamy się, stajemy razem z nim w wyłomie tego muru, Panie, otaczającego jego dom. Błogosław, Panie. Niech ręka Twoja będzie nad nim. Niech imię Twoje uwielbi się i wywyższy. Amen. Halleluja. Halleluja.